Mam dzisiaj dla was przesłanie proste, ale ważne. Może powiedzieć, że to przesłanie najważniejsze. Pytanie, co muszę zrobić, aby zostać uratowanym, zbawionym? To jest pytanie, które, może powiedzieć, ludzie niezbyt często sobie zapytają się tego pytania. Co muszę zrobić, aby zostać zbawionym? Ale ja wierzę, że to jest to pytanie, które my powinniśmy zadawać innym ludziom. Czy jesteś zbawiony? Czy wiesz, gdzie trafisz? Ja w ostatnich tygodniach miałem okazję prowadzić przynajmniej jeden pogrzeb. I nie ma nic gorszego, jeśli masz zadanie głosić na pogrzebie, gdzie wiesz, że ta osoba nie trafi nigdy do nieba, bo nie interesowała się Bogiem, czy kpiła z Boga, czy była przekonana, że Bóg nie istnieje i wszystko to jest tylko masa atomów, które gdzieś tam skąd się składają i jak byłeś człowiekiem, to byłeś masą atomów i to później rozpada się i znowu jesteś masą atomów, więc krótko mówiąc, wszystko jest obojętne. I miałem okazję właśnie tam głosić Ewangelię i Słowo Boże i w tym tygodniu byłem na autostradzie wraz z córką w aucie i staliśmy w korku i przejeżdżaliśmy koło auta, które miało wypadek, które było kompletnie spalone. I córka się mnie pyta, a gdzie oni są? Ja mówię, nie wiem. Albo przeżyli, albo udało im się uciec z tego auta, ale auto było, tak można powiedzieć, tylko nie byłeś w stanie rozpoznać, jaki to był model. Całkowicie wypalone, można powiedzieć, auto na autostradzie na prawym pasu stało. I im pyta się, gdzie są, mówię, albo nie wiem, albo im się udało wyjść, żyją, albo trafili do nieba, albo do piekła. I my też byliśmy w aucie i to jest wtedy pytanie, które się narzuca, jeśli chodzi o temat, czy jesteś zbawiony, czy nie, to jako pastor, który często ma przywilej robić pogrzeby ludzi, to pytanie takie dosyć dobitne do ciebie, co chcesz, żebym powiedział na twoim pogrzebie? No, Mirek mówi, że jeszcze się nie wybiera, ale Mirek, to nie ty nakręcasz zegar. No, chciałem ci przypomnieć. Ale tak na konkret, gdybym miał przywilej, powiedzmy, wasz pastor nie byłby na miejscu, bo byłby gdzieś tam na urlopie i miałbym okazję głosić na twoim pogrzebie, to co tak mam szczerze mówiąc powiedzieć? Okej. Okay. O czym myślę, że po prostu czasami. Tak, ale o co chodzi? Mówię, że czasami my, co muszę zrobić, żeby zostać zbawionym? Uważam, że jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak zostać zbawionym i później, jeśli jesteśmy zbawieni, to wiedzieć, jak zostać zbawionym. Rozumiecie? Żeby nie zejść z tej drogi. Żeby później pastor, który będzie miał ten przywilej głosić to wasz pogrzeb, żeby wiedział, co ludziom powiedzieć, gdzie jesteście. Bo nie zawsze to tak jest, jak trzeba i jak to się mówi, jednolite i wiadome. Dlatego uważam, że jest to ostre pytanie, ale ważne pytanie, co mamy ludziom powiedzieć na twój temat, na twoim pogrzebie. I mam nadzieję, że jest to jasne, że mamy ludziom powiedzieć, słuchaj, ja jestem tam, gdzie jest lepiej. Pamiętam starą babcię ze zboru, którą miałem przywilej odwiedzić. Kobieta w latach wieku 90 coś tam lat. Miałem wtedy 20 lat. Bo akurat byłem na praktyce jako pastor. Przygotowanie, szkoła biblijna i tak dalej. I byliśmy zaproszeni do niej odwiedzić ją. I babcia, ciało już może powiedzieć rozkładało się, tak może powiedzieć, miała straszne bóle. Większość dnia miała kobiety do opieki. No i odwiedziliśmy ją, myśleliśmy, że my ją tak trochę podbudujemy, ale tak szczerze mówiąc, to ona nas podbudowała. I tak odwiedziliśmy ją, przeczytaliśmy jakiś werset z Biblii, psalm i ona zaczęła jedną piosenkę Pielgrzyma, to znacie Pielgrzyma, jest też niemiecki pielgrzym, to ona jedną piosenkę po drugiej, bez tekstu jechała, nie potrzebowała żadnego tam rzutnika, niczego, tylko jedną po drugiej, tak z serca. Modliła się na językach, od czasu do czasu modliła się tak, że rozumieliśmy, była dobrze nastawiona. I tak rozmawiamy z nią i ona mówi tak do nas, Ja się tak cieszę. Czego ty się cieszysz? Ja się tak cieszę, ja już się tak cieszę, że w końcu pójdę do mojego Pana. O, ja się tak cieszę. To mnie wszystko tutaj denerwuje, męczę się tak. Cieszę się, że w końcu idę tam, gdzie należę. I w końcu, że o, już jedną nogą jestem po drugiej stronie. A tak 20 lat, myślę, o czym ona mówi? Ale o co jej chodzi? On mówi, wiesz co, ja już, byliśmy w dwójkę, ja i jej syn. Mówi, ja wiesz, ja już się tak cieszę. W końcu pójdę do domu, tam gdzie jest moje, tam gdzie przynależy, tam do mojego Pana. Ach, tak się cieszę. I tak naprawdę promieniowała. Promieniowała starsza kobieta, ale widziałeś to w jej oczach, że ona już tak, szczerze mówiąc, tu nie jest tak stuprocentowo, ale już jest jedną drogą co najmniej po drugiej stronie i strasznie się cieszy i denerwuje ją każda minuta, gdzie musi tutaj odsiedzieć jeszcze. I tak syn do niej fajnie powiedział, ale mamo, jeszcze musisz zostać, bo musisz się modlić za wnuków, żeby oni też trafili do nieba. Ona mówi, tak, ja wiem, no jeszcze zostanę, ale tak szczerze mówiąc, to ja już wiem, że gdzie jest lepiej. Wiesz? I tak ja nie zapomnę tego spotkania. Tak wiedzieć, gdzie idziesz, wiedzieć, gdzie jest następny krok. Wiedziesz, że teraz już wiesz, co na twoim pogrzebie będzie mówione. To jest ważne. Bo jeśli ty już teraz wiesz, co na twoim pogrzebie będzie mówione, to tak szczerze mówiąc, pogrzeb to jest coś podobnego, jak stoisz w porcie i jest taki wielki statek, taki urlopowy, tak? I rodzina czeka i jeszcze macha, wiesz? I macha i hej, hej, wszyscy się cieszą. To są takie pogrzeby. Jak ty jesteś już na statku i tylko jeszcze machasz, tak? Bo idziesz w tą lepszą podróż, idziesz w to lepsze miejsce. Dlatego jest to tak ważne, byśmy wiedzieli, gdzie idziemy, gdzie w którym kierunku podążamy. I mamy wiele ludzi koło nas, czy to są koledzy w pracy, czy to jest może sąsiad, czy to jest może listonosz, ludzi, których widzimy dzień w dzień, może to jest ktoś z rodziny, może to jest własne dziecko, może to jest partner, może to jest mama albo tata z rodziny, którzy jeszcze nie wierzą. I to jest tak ważne, żeby spytać się ich, czy wiedzą, gdzie oni idą, w którym kierunku oni idą. Bo jak to mówiłem Mirkowi, to nie ty nastawiasz zegar, to nie ty nakręcasz zegar. I to tak samo nie ty zatrzymujesz ten zegar, tak? My zawsze myślimy, że jutro będzie fajnie, planujemy następny urlop, ale nie wiadomo, co się wydarzy w drodze i nie wiadomo, co się wydarzy w następnym tygodniu. Nie mówię to po to, żeby kogoś postraszyć, tylko po prostu mówię to po to, że hej, ty dzisiaj już możesz wiedzieć, gdzie jutro możesz być. Ty dzisiaj już wiesz, możesz wiedzieć, gdzie ewentualnie trafisz, jeśli coś się wydarzy. I to jest tak, tak ważne. Tak wiele ludzi nie wie, co będzie. Nie znają Jezusa i to jest moim i twoim zadaniem, żeby im powiedzieć. Bóg, On uczynił tą pierwszą część dla nas. Bóg, On woła ludzi. On woła ludzi, przyjdźcie do mnie. On uczynił pierwszy krok. W Ewangelii Jana 3,16 znamy to, możecie otworzyć. Tak Bóg umiłował świat, tak, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał. To jest miłość, że Bóg daje swojego Syna. On ten pierwszy krok Bóg uczynił. Za to nic nie możesz, nie zasłużyłeś sobie tego. Twój sąsiad tego sobie nie zasłużył. Bóg to uczynił dla nas. To jest ten pierwszy krok dla każdego z nas. Tak On umiłował ten świat, że Syna swojego dał, że On opuścił Syn niebo, przyszedł tutaj na ten świat, żył, umarł, zmartwychwstał i wrócił do Ojca. Ducha Świętego wysłał do nas. Ta druga część, Jezus przelał swoją krew dla ciebie i dla mnie, za ciebie i dla mnie, dla tych, którzy wierzą i dla tych, którzy nie wierzą. To jest ta pierwsza część, którą Bóg uczynił. I to jest tak samo ta krew, która oczyszcza ludzi z wszystkiego. Tak wielu ludzi mają dużo w swoim życiu, może powiedzieć, rzeczy, które nieprawych, grzechu, ale tak samo jeśli komuś innemu ubliżyli albo coś zniszczyli, mają winę na swoim życiu. I tą winę, to jest tak jak moja córka w tym tygodniu i mój syn postanowili, że muszą wydekorować nasze mieszkanie na nowo. zaczęli od drzwi i później przechodzili dalej w kierunku ściany, która była kiedyś biała i drzwi też kiedyś były białe i to w dużym pokoju, tam gdzie wszyscy to widzą, tak? Więc aby ich wychować, wzięliśmy szmatę, płyn i mówię, teraz musicie to wyczyścić, deseru nie będzie dzisiaj, deseru nie będzie jutro, ale teraz musicie to wyczyścić. I oni tak próbowali to wyczyścić, ale szczerze mówiąc ten atrament i ten edding był tak silny, że wszedł głębiej i tylko tą pierwszą warstwę udało im się jakoś zmyć. I dobrze wiem, że obojętnie co nie pomaluję, to pod tym zawsze zostanie. I tak samo ta biała kiedyś biała ściana, ona już nie jest biała, tylko ona ma teraz inne kolory. I tak samo nasza wina, my nie jesteśmy w stanie naszej winy zmyć. Nie ma takiego środku na tym świecie. Znacie, kobiety znacie to, jeśli macie plamę, niektóre plamy da się zmyć, a niektórych plam już nie zmyjesz. I możesz ten ciuch albo wyrzucić, albo światło wyłączyć. Są różne triki, tak? Ale tej plamy już nie jesteś w stanie zmyć. I tak samo nasz grzech, nasza wina, ta wina ludzi naokoło nas, czasami ludzie opowiadają nam, że to zrobiłem, albo to zrobiłem, albo mój małżonek zrobił to, albo mój małżonek zrobił tamto, albo mój eks-małżonek zrobił to i tak dalej. Ludzie tak często mówią o tej winie innych. I tej winy nie jesteś człowieku w stanie zmyć, tylko Jezus jest w stanie tą winę zmyć i tylko Jego krew jest, można powiedzieć, takim naprawdę środkiem czyszczącym do końca. Że wiesz, że to naprawdę jest, naprawdę, naprawdę, co Bóg przebaczył, jest przebaczone. Co Bóg, ten grzech, który On wziął, jest zmyty. I tak wiele ludzi szuka tego środka, szuka tego czegoś, żeby w nocy mogli spać, żeby zapomnieli pewne rzeczy. Dlatego jest tak ważne powiedzieć im, Jezus Chrystus, On jest tym, który naprawdę zmywa. Jego krew przelana zmywa. Trzecia część, którą Bóg wyczynił dla nas, zrobił dla nas, to jest to, że Jezus wrócił do nieba, ale powiedział, ja wam daję kogoś, Ducha mojego świętego, wylewam na ten świat. Ja mojego Ducha wysyłam na ten świat i tak szczerze mówiąc, jedyny nie Ojciec, nie Syn, lecz Duch Święty jest teraz tutaj na tym świecie. Syn powróci, tak? Ale teraz aktualnie Duch Święty jest na tym świecie. I ten Duch Święty jest tym, który chce dotknąć się do ludzi, który chce dotknąć się do serc ludzi, który chce, aby ta książka, w tym momencie, gdy ją czytamy, ona stała się dla nas nie tylko jakąś tam książką, lecz słowem życia. Tak? Że ludzie, którzy nie znają jeszcze Boga, mogą zacząć czytać w tej książce i wtedy Duch Święty może zacząć pewne rzeczy im objawiać, tłumaczyć. Znam historię z kolegi, który palił nie papierosy, tylko marihuanę, tak? I jakiś tam ewangelista do niego podszedł i powiedział, słuchaj, masz Biblię. On powiedział, po co ja potrzebuję Biblię? Nie potrzebuję. A tak zaczął ją oglądać i mówi, a wiesz, ten papier jest fajny. Mógłbym to wykorzystać, żeby sobie zawinąć papierosa, tak? Więc ten drugi pomyślał, no co tu zrobić? Powie, dobra, ale obiecaj mi, że każdą stronę, którą spalisz, najpierw ją przeczytasz. Dobra, bez problemu. Gościu nie szafnął całej Ewangelii Jana. Aż, jak to się mówi, znalazł nowe życie w Jezusie. Mówi, słuchaj, zacząłem palić Jana, pierwszą księgę Jana spaliłem, drugą księgę Jana spaliłem, doszedłem, może powiedzieć, dobrze do środka i oddałem życie Jezusowi, tak? Bo czytałem to, co Jezus, jak On opisuje życie, jak On kocha mnie i zrozumiałem to. I Bóg kocha ludzi, On to zrozumiał. Dlatego Duch Święty jest w stanie to słowo czytane, to słowo słuchane, jest w stanie to ludziom objawić. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy używali możliwość ludzi zaprosić na koncert, ludzi zaprosić na nabożeństwo, ludziom kazanie wysłać, przez Facebook link przekonać. Takie różne mamy możliwości. Powiedzieć, słuchaj, włącz telewizję. Takie różne ludzie mają możliwości posłuchać Słowa Bożego. I ten Duch Święty, On ożywia to Słowo. I On tak samo przyciąga. Tak ważne jest, byśmy modlili się, że Duchu Święty, przyciągaj sąsiada. Duchu Święty, przyciągaj znajomego. Duchu Święty, przyciągaj znajomego w pracy. Albo jakiegoś osobę z rodziny. On ma tą moc. On ma tą siłę. I to jest ta część ludzi, to jest ta część, którą Bóg czyni dla nas. I to jest, ja często mam do czynienia z, jeśli zajmuję się handlem i takimi rzeczami w moim zawodzie, to często mam z ludźmi do czynienia i ktoś coś oferuje, inny coś kupuje i tak szczerze mówiąc, to wszystko jest gadu-gadu do tego momentu, aż w Niemczech się mówi, aż da się łapę, tak? Aż da się rękę, tak zwany handschlag. W Niemczech to może powiedzieć, są umowy pisemne, ale ciągle jeszcze jest ten, to może powiedzieć podanie ręki, tak? Że jeśli dogadamy się, to ja wyciągam rękę i w tym momencie co ten drugi też wyciągnie tę rękę i tak, podanie ręki, to ciągle jeszcze jest umowa. Czy kupujesz dom, czy kupujesz auto, czy kupujesz pralkę, czy teściową nie. Inne rzeczy sprzedajesz, też nie, ale te normalne rzeczy, to ciągle te podanie ręki, to jest ważne, żeby ta druga osoba też podała tą rękę. I wtedy zawsze możesz powiedzieć, słuchaj, ale dałeś mi rękę na to, tak? Podałeś rękę na to, tak? Więc doszło to do sukcesu. I tak samo to jest ta wyciągnięta ręka Boża, gdzie Bóg mówi, słuchaj, ja wysłałem mojego Syna z miłości, Duch Święty jest na tym świecie i On ciągnie ludzi i to jest wyciągnięta ręka człowieka, ale do człowieka. Ale z drugiej strony, jeśli człowiek tej ręki, tej łapy, jak to się mówi, nie przybije, tak? To jest to tylko, może powiedzieć, umowa jednostronna. Nawet jej nie musisz rozwiązywać, bo ona nigdy nie doszła do końca. I dlatego jest tak dużo ludzi na tym świecie, którzy mają taką połówkę, jeśli w ogóle, umowa, która nie doszła do sukcesu. I jeśli nie mamy tej umowy, to jeśli dzisiaj zakończymy nasze życie, albo ktoś zakończy nasze życie, jakiś terrorysta czy ktoś, jeśli nie ma umowy, to nie ma dojścia do Boga, kropka. I to jest tak ważne powiedzieć ludziom, ludzie tak często mówią, opowiadają mi, że o, wiesz co, ja mam tak Boga gdzieś tam głęboko w sobie, ja to tak odczuwam. Mówię, co ty odczuwasz? To jakbym powiedział, słuchaj, tam na górze jest dom, chętnie bym tam mieszkał. Wiesz, kiedy mieszkasz w tym domu? Jeśli albo go wynajmujesz, albo go kupujesz. A kiedy go wynajmujesz, albo go kupujesz? Jeśli jest umowa, tak? Podpisana. I dana rękę z dwóch stron i obydwie strony mówią, tak jest. Ale tak długo jak nie, to możesz codziennie przejeżdżać koło tej willi i mówić, o, ja bym tak chętnie tam mieszkał. Ale nie masz dojścia. Nie przejdziesz przez bramkę. Nie przejdziesz przez płot. Po prostu nie masz dojścia. I tak wiele ludzi nie mają dojścia. I trzeba im powiedzieć, słuchaj, ty mówisz o jakimś niebie, o jakimś lepszym miejscu. Wszystko jest fajnie, ale tak szczerze mówiąc, czy ty masz dojście? Czy ty masz to dojście? Czy nie? Czy podałeś Bogu rękę? Czy nie? I teraz to jest ta strona, ta część ludzka. Co my musimy robić? Co my powinniśmy zrobić? To pierwsze to usłyszeć Ewangelię. Rzymian 10:13. Musimy usłyszeć Ewangelię. Jana 6:44. Człowiek słucha Słowo Boże, z tego wiara powstaje, wtedy na tą wiarę trzeba odpowiedzieć, powiedzieć tak, Panie, ja podejmuję tę decyzję. Tak, Panie, ja chcę iść za Tobą. Tak, Panie, ja chcę się chrzcić w Twoim imieniu. I to jest ta decyzja. My w naszej kulturze chrześcijańskiej, europejskiej wynaleźliśmy coś takiego, że podnosimy rękę w naszych kościołach, tak, że tak, Panie, ja chcę za Tobą podążać. Że zamykamy nasze oczy, modlimy się i ten, kto chce podjąć decyzję za Jezusem, ten podnosi swoją rękę. Wszystko jest fajnie, nigdzie tego w Biblii nie czytamy. To jest coś takiego, co rozwinęło się kulturalnie. Kiedyś to była sprawa prosta. Jeśli wierzysz w Jezusa i chcesz za Nim podążać, to idziesz w chrzest z Jezusem. To podejmujesz chrzest. Ale że w naszej kulturze europejskiej ten chrzest jest taki gumowy, znaczy tak wiele rzeczy dla tak wielu ludzi. Niektórzy chrzczą swoje dzieci i to ma całkowicie inne znaczenie. Dlatego my wynaleźliśmy tą opcję, że jeśli ktoś podejmuje życie z Jezusem, tą decyzję, to wychodzi naprzód albo po nabożeństwie zostaje tutaj i modlimy się z tą osobą i ta osoba wyznaje swoje grzechy, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wtedy modlimy się z tą osobą i wtedy ta osoba otrzymuje to nowe życie i otrzymuje ten pokój Boży do swojego serca. Ale kiedyś to było, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że człowiek słyszał Słowo Boże, bo było mu ogłoszone i powiedział, dlaczego nie mamy się tutaj zatrzymać, tu jest woda, schodzimy na dół, ja biorę chrzest i podążam za Jezusem. To był ten widoczny znak, ja podejmuję decyzję za Jezusem. Obojętnie czy tak, ważne jest, żebyś podjął tę decyzję życia za Jezusem. Ważne jest, żeby twój znajomy, twój sąsiad podjął decyzję za Jezusem. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z kimś, kto był Polakiem i przypadkowo pod koniec pyta się mnie, kim jestem z zawodu. Okej, okay, jakomuś katolikowi wytłumaczysz, kim jestem z zawodu? Okej, okay, powiedziałem, jestem księdzem. A, tak, tak, to fajnie, bo moja córka właśnie teraz idzie na komunię. Okej, okay, fajnie. Moja córka też od czasu do czasu ubiera jakieś tam piękne sukienki, jest księżniczką, wszystko jest fajnie, ale z tego powodu jeszcze daleko nie podjęła decyzji za Jezusem, tak? I nie ma tej decyzji w swoim sercu. Jest to tak ważne. Ludzie po prostu nie wiedzą o tym. Kościół, może powiedzieć, robi z nas głupków. W Niemczech może powiedzieć, Kościół jest trochę jeszcze inny. On opowiada ludziom, że nic nie musisz robić, wszystko dla ciebie zrobione. Nawet nie musisz ani do kościoła chodzić, ani nie musisz na tą komunię chodzić. Bo Luta czy ktoś wszystko za ciebie załatwił i jest fajnie. Wiesz, gdzie się urodziłeś, wiesz, gdzie zostaniesz pogrzebany, jest super. 3 razy do kościoła, tak? No, na chrzest, na ślub i na pogrzeb. I to wystarcza. Moim zdaniem to nie wystarcza i wierzę, że to jest według Biblii też nie wystarcza. Dlatego po pierwsze musimy słyszeć Ewangelię. Ktoś nam musi powiedzieć, że mamy żyć dzień w dzień z Jezusem. Dzień w dzień podążać tą drogą. Później drugi punkt, musimy wierzyć w Ewangelię. Wierzyć w to, że Jezus jest tą odpowiedzią. I ta wiara to jest właśnie to, że ja wierzę, kim jest Jezus. To nie jest tak, czasami mówimy, że wiara to jest jakiś, nie wiem, jak mięśń, że muszę mieć tyle i tyle wiary. Nie, to ty wierzysz w to, kim jest Jezus. To nie ma tak dużo z tobą wspólnego. To jest tak, jak ta osoba na krzyżu po jednej stronie Jezusa. On wisiał za swój grzech, tak? On wisiał za te głupoty, co zrobił. On dostał swoją karę, tak? I mówi, Jezu, jeśli możesz, może Jezus, tak, On może, to pamiętaj o mnie, tak? Jaką On miał wiarę, co On uczynił? Nic nie uczynił. On wierzył w to, kim jest Jezus. Wierzył w to, że ten Jezus nie jest jakimś tam zdrajcą czy kimś przestępcą, tylko że jest Zbawicielem tego świata. I to go zbawiło. Dlatego musimy ludziom mówić, których napotykamy, słuchaj, jeśli jutro umrzesz, co mamy powiedzieć na twoim pogrzebie? Co mamy ludziom powiedzieć? Gdzie idziesz? Gdzie trafisz? Wierzę, że żyjemy w takich czasach, gdzie musimy to ludziom mówić dosyć dobitnie, bo niektórzy są tak zmąceni, że wierzą, że nie wiem co, pójdą do jakiegoś tam relaksu czy coś. Ostatnio kobieta mi powiedziała na pogrzebie, kocham cmentarze. Mówię, dlaczego ty kochasz cmentarze? No bo na cmentarzu w końcu będę miała spokój. I o co chodzi? Spokój? Tak wielu ludzi, jak już trafią na cmentarz, to nie będą mieli spokoju, tylko będą mieli piekło. To nie jest żaden spokój. To jest wieczny niespokój, Biblia mówi, tak? Wieczny niespokój. Myślisz, że teraz masz stres? Myślisz, że teraz ludzie mają stres? Biblia mówi, że będziesz miał wieczny stres. Ludzie będą mieli wieczny stres. To dopiero jest stres. Stres, który się nie kończy. Stres, którego nie ma odpoczynku. To jest stres. Niektórzy mówią, że jak za dużo stresu masz, to dostaniesz burnout, tak? To jest jeszcze gorsze niż burnout. Bo przynajmniej jak przy burnout, to ktoś się spali. A Biblia mówi, że ten, który nie zna Jezusa, on się pali i się nie spali. To jest jeszcze gorsze, tak? Trzeba ludziom powiedzieć, słuchaj, stres to nic. Jest też coś jeszcze gorszego. Ale z drugiej strony jest Jezus, który mówi, tu masz stres, tu masz ból, tu masz łzy, tak? Ale tam, gdzie On jest, to wszystko skończy się. I to musimy ludziom mówić. Trzeci punkt jest ciężki. Pokutuj grzechy swoje. Dzieje apostolskie 2:38. Co musimy uczynić? Pytają się. Co musimy uczynić, abyśmy zostali uratowani? Mówi, pokutuj swoje grzechy. I to Kościół katolicki nam to trochę zmącił, może powiedzieć, jako zielonoświątkowcy. Bo niektórzy mówimy, nie, no przecież nie pójdziemy do spowiedzi. Szczerze mówiąc, tak od brata do brata, od siostry do siostry, jeśli masz gdzieś możliwość pójść do jakiegoś kościoła, do jakiegoś zboru, gdzie się nikt nie zna i masz możliwość wyznać swoje wszystkie grzechy, które aktualnie masz, skorzystaj z tego. Nie musisz nawet swojemu pastorowi, ale skorzystaj z tego. To jest dla duszy coś takiego dobrego, pójść, rozmawiać z osobą, która wierzy. Dla tych, którzy ci tylko powiedzą 50 Maryjek i tak dalej, to może nie jest sensowne. Ale naprawdę w Biblii, w liście do Jakuba czytamy o tym. Wyznawajcie jeden drugiemu swoje grzechy. A wiem, że to w zborze i w małym zborze nie jest łatwe i nie zawsze sensowne. Tak? Bo co on powie, co ona będzie myślała i tak dalej, tak? Ale to jest głupie, jeśli to hamuje nas od tego, żeby zrzucić te swoje grzechy, rozumiecie? To jest coś innego. My mamy nasze grzechy Panu wyznawać, to jest ważne. Ale czasami jest tak samo ważne, dlatego jest to w Słowie Bożym, w liście do Jakuba, żeby to wyznać bratu, siostrze. I to może być tak samo osoba, której może nie znamy super, super, super dobrze. To czasami nawet jest dobre. My jako pastorzy idziemy zawsze do kogoś, który jest zawsze bardzo, bardzo daleko i wiemy, że to się nigdy nas nie odbije, bo wtedy to wyznawanie grzechów jest efektywne. Rozumiesz? I coś daje. I wtedy inaczej możemy iść dalej, można powiedzieć, w naszym życiu codziennym. Dlatego wyznawanie grzechów pierwszy raz, jeśli przyjmujesz nowe życie, to jest ważne, ale tak samo później. Tak często napotykam się, oczywiście tylko w innych zborach, na chrześcijan, w moim też, którzy mówią, ale ten brat, ale tamta siostra takie, jak to się mówi, podgrzewają stare syfy, tak? Niepotrzebnie. Zrzuć to. Dzisiaj syn się załatwił na placu zabaw. Było co czyścić, tak? I było co prać, i było co może powiedzieć, no... Na szczęście miałem ciuchy na zmianę, ale to była brudna praca. Ale czasami nasza dusza tak samo wygląda. Mamy takie nieporozumienie, kłótnie z małżonką, kłótnie z kimś z rodziny, kłótnie z dziećmi. Zrzuć to. Zrzuć to do kibla, tak? To się mówi, naprawdę zrzuć to tam, gdzie to... Zrzuć to po prostu z siebie. Wyznaj to przed Panem. Jeśli musisz pójść do tego na spacer, to idź na spacer wieczorem, żeby to zrzucić. Biblia mówi, nie zasypiaj, tak? Nie zasypiaj, póki nie zrzucisz tych rzeczy z siebie. Dlaczego? Bo nie będziesz mógł spać. Albo obudzisz się niewyspany, tak? Jak często nie jesteśmy wyspani z tych powodów. Bo nie zrzucamy tych, nie wyznajemy swoich grzechów. Jeśli masz dobrą relację z małżonkiem, to wyznaj jemu, wyznaj jej swoje grzechy, które z nią mają do czynienia. I to nigdy nie powinno niszczyć twojego związku, tylko powinno zawsze budować twój związek. Znakiem dobrej relacji jest to, że możesz modlić się ze swoim małżonkiem, swoją małżonką. To znaczy, że jest wszystko w porządku, to znaczy, że możecie razem zwrócić się do Pana. Jeśli tego już nie możecie, to coś jest nie w porządku i trzeba nad tym miejscem pracować. A więc swój grzech wyznaj. Zrzuć swój grzech. To jest tak, tak ważne. Grzech osobisty. Grzech w relacji z ludźmi naokoło nas. Dalszy punkt czwarty, co my musimy robić, to jest wyznawaj swoją wiarę. Rzymian 10:9. Wyznawaj swoją wiarę. Biblia mówi, że naszymi ustami mamy naszą wiarę wyznawać i naszym sercu mamy to wierzyć. Dlaczego ustami? Niektórzy tak mówią, no wiesz, moja wiara jest taka osobista i ja to tak robię wszystko z Panem, tak z moim sercu, tak cicho. Niemiecki zbór tak często jest to wszystko takie ciche. Czasami ludzie się tak modlą tak cicho, tak wyznawają grzechy Panu tak cicho. Moim zdaniem to nie pomaga. Bo z drugiej strony, to jest wyznawanie naszej wiary. Mamy ją wyznawać ustami, tak żeby ktoś inny to słyszał i mamy to wierzyć w naszym sercu. Z drugiej strony, jeśli ktoś swojej wiary się, jak to się mówi, odrzuca swoją wiarę, to jak to funkcjonuje? Co musi zrobić, żeby zrzucić swoją wiarę? Wyznać to swoimi ustami, tak? W kościele prześladowanym, do czego tych ludzi, znaczy nie w kościele, tylko tych chrześcijan, którzy są prześladowani, ci, którzy ich prześladują, do czego próbują ich zmusić? Żeby cicho wyznali, że Jezus nie jest ich Panem? Nie, nie. Zawsze muszą to głośno, tak? Głośno mają zrzucić swoją wiarę. Przymuszają ich do tego, żeby ustami. Dlaczego? Bo jednak to, co wypowiadamy, to ma siłę. To, co ustami wypowiadamy, to ma siłę. Ilu zapłaciło swoim życiem właśnie to, że powiedzieli nie, nie zrzucę swojej wiary. Powiedzieli, ale wyznaj to tylko, to są tylko słowa. Ale nie, bo to, co wypowiadamy, to jest przed światem widocznym i niewidocznym. To ma, można powiedzieć, swoją wagę. Pamiętam, mieliśmy tutaj kiedyś znajomego syna pastora z Chin, pastora zboru z podziemia. I on tak opowiadał ten syn, jak syn opowiadał o swoim ojcu, to też jest coś interesującego. Mówił, słuchaj, mój tato był w więzieniu. Mój tato był w więzieniu w Chinach i on mówi, że raz wyszedł na przepustkę i w tym czasie powstałem, ale ja całe moje życie, może powiedzieć, nie znałem mojego ojca. Pierwsze, może powiedzieć, tam 10, 12, 13 lat, bo był zawsze w więzieniu. Tylko raz go wypuścili na przepustkę, wypuścili go z więzienia, on głosił słowo i od razu znowu trafił do więzienia. I opowiadał, jak był w więzieniu, to jak wbijali mu szpilki i gwoździe pod paznokcie. I powiedzieli, słuchaj, ale tylko musisz powiedzieć, że Jezus nie jest moim Panem i od razu wychodzisz. Mój opowiadał, jak prądem go, może powiedzieć, gnębili, podłączali mu prąd tam, gdzie mężczyznom nie powinien podłączać prądu. I powiedział, słuchaj, ale od razu wyjdziesz. Tylko wyznaj, że Jezus Chrystus nie jest twoim Panem. Od razu wyjdziesz. Mówi, urinowali tak samo na niego w celi ci, uważali na niego. I powiedział, słuchaj, ale tylko wyznaj, że Jezus Chrystus nie jest twoim Panem. Od razu wychodzisz. Ale nie mógł to tak zrobić cicho? Tak może powiedzieć, z jednej strony powiedzieć, on nie jest moim Panem, ale tak w sercu coś innego myśleć? To byłoby łatwe rozwiązanie, tak? Z palcami, jak to się mówi, za plecami, tak? Tak my tak czasami myślimy, a ktoś się mnie spyta, czy znam Jezusa, czy go wyznaję, tak mu powiem, no, nie? Nie. Tutaj wyznaj swoją wiarę ustami. I wierz w swoim sercu. To znaczy, że jeśli my tego kroku jeszcze nigdy nie postąpiliśmy, to nie mamy tej wieczności z Bogiem. Albo czasami zastanawialiśmy się na pogrzebach jakiejś tam ciotki, wujka, dziadka, kogoś tam, czy ten ktoś trafi do nieba. Ale pytanie jest, czy słyszałeś kiedyś, że ta osoba wyznaje, Jezus Chrystus jest moim Panem? Bo według tego, co tutaj czytam, to jest tym punktem ważnym. Tak często mówimy, ta osoba na przykład pościła w święta, albo gdzieś tam w szafie miał Biblię. 50% Niemców mają Biblię gdzieś tam w szafie. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Procent jest na pewno jeszcze większy, bo ksiądz kiedyś przyjdzie, tak? To trzeba coś mieć, żeby wtedy położyć na stół. Kuszę jeszcze trzeba strzepać przed tym. Dlatego wyznawajmy naszą wiarę. Tak samo, jeśli jesteśmy wśród naszych znajomych, sąsiadów. Serio, nikt się nie wyrzuci w Niemczech z pracy, dlatego że powie, że jesteś chrześcijaninem. Piąty punkt. Daj się ochrzcić lub ochrzci się na imię Jezusa Chrystusa. Według Ewangelii Marka 16:16 i list 1 Piotra 3:21. To wyznawanie wiary przez ten chrzest. Ten chrzest to takie To jest, można powiedzieć, ten znak, że ja kończę moje grzeszne życie i zaczynam życie z Jezusem. To jest tak, to jest takim ważnym krokiem. To jest takim ważnym, mocnym krokiem. Ja wiem, że tym, zawsze po tym kroku dla niektórych może powiedzieć po chrzcie piekło się zaczyna na świecie, na ziemi. Tak często ludzie opowiadają, że, ten, że do czasu chrztu było wszystko fajnie, ale ten krok chrztu był takim mocnym krokiem, tak samo duchowo, że później było takie, był to taki ciężki czas, był to taki czas kuszenia, był taki czas, można powiedzieć, naprawdę ciężki, dlatego uważam, że jest to ważne, jeśli chrzcimy ludzi, żebyśmy po chrzcie mieli z nimi mocny kontakt. Ja bym nigdy nie chrzcił kogoś, który albo nie jest w moim zborze, albo nie przynależy mocno do jakiegoś zboru. Nigdy nie chrzczę kogoś w wannie do globalnego światu chrześcijan. Słyszałeś to kiedyś, że ktoś przynależy do globalnego, internetowego światu chrześcijan? To zawsze się pytam, ale kto z tego globalnego, internetowego światu chrześcijan modli się za tobą? Kto jest odpowiedzialny za ciebie? Do kogo możesz zadzwonić? Z kim się możesz spotkać? U kogo się możesz wypłakać? No, ja przynależę do globalnego światu chrześcijan. A gdzie to tutaj pisze globalny świat chrześcijan? Tutaj czytam, że jeden jest odpowiedzialny za drugiego, tak? Jeden nosi ciężar drugiego, tak? Jeden pada, drugi go podnosi. To ten znowu pada, to ten go podnosi. Ale nie, że ja upadłem, to napiszę na Facebooku, ktoś tam na pewno gdzieś się pomodli. Naprawdę? Ja też nie kupuję w internecie auta, tylko kupuję gdzieś, gdzie one istnieje i później jadę nim. A nie, że ja sobie kupiłem gdzieś tam coś tam. To nie pomaga. Chrzest to jest przynależność do Boga, ale tak samo przynależność do zboru. Jest to tak dobre wiedzieć, do kogo przynależę, gdzie przynależę, gdzie ja jestem odpowiedzialny, gdzie inni są za mnie odpowiedzialni. To jest zdrowe. Ostatni krok i to jest, uważam, krok może dla nas tutaj najbardziej ważny. Kolosjan 1, 21. Może ktoś może otworzy te wersety i przeczytać głośno. Kolosjan 1, 21, następujące wersety. Kto był szybki? 1,21. Dalej.
Teraz pojednał jego
ziemskim.
Ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako święty i niepokalany i nienaganny.
Okej, kropka. Kiedyś nienawidziłeś Boga, kiedyś nie znałeś Boga. To opowiada o starym życiu. Ale teraz jednak przez to, co Jezus uczynił na krzyżu, tak? Jesteś i wstawił się za tobą. Dlatego teraz masz inne, może powiedzieć, oblicze, tak? Teraz jest, Bóg opisuje ciebie jako święty i niekalany. Czyli może powiedzieć święty i czysty, nienaganny. Nie wiem, czy zawsze budzisz się rano i myślisz o sobie jako osoba święta i nienaganna. Jeśli masz wątpliwość, spytaj się żony albo spytaj się męża, tak? To on ci wtedy powie, czy jesteś doskonały. Albo córki, albo syna. Jeśli myślisz, rano się budzisz, myślisz, że jesteś doskonały, spytaj się tych na twoich najbliższych, czy naprawdę jesteś doskonały. I oni zazwyczaj jeszcze będą pamiętali dzień wczorajszy, albo dzień dwa dni do tyłu, albo trzy dni do tyłu. Ciężko jest czytać tutaj, że Jezus mówi, że jesteśmy doskonali. I rozumiemy, że jesteśmy tylko doskonali blisko Jezusa i z Nim. I On nas robi doskonałymi, ale On tak samo chce, abyśmy byli coraz bliżej Jego i coraz podobniejsi do Niego. To jest ta droga, to jest ten kierunek, w którym idziemy. I czytamy dalej. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Czyli wielu z nas mają może powiedzieć to wezwanie: nie chwiej się, zostań mocny w wierze. Zacząłeś wierzyć w Pana Jezusa? Było to może 5 lat temu, może 10 lat temu, może 20 lat temu, może 50 lat temu. I my teraz jesteśmy w drodze, my podążamy. Jest to tak ważne, żeby nasz stan z Jezusem był pewny. Żebyśmy się nie chwieli, żebyśmy nie tracili tej nadziei, żebyśmy byli mocni. To nic ci nie da powiedzieć na pogrzebie: no tak, 50 lat temu żyłem z Jezusem. To był dobry początek, tak? Ale nie chodzi tylko o dobry początek, tylko jak w każdym wyścigu, ważny jest też dobry koniec. I to, co jest pomiędzy. I Jezus chce z nami iść aż do końca. I Jezus chce kochać nas aż do końca. I On chce dawać nam tą nadzieję aż do końca. Nikt inny na tym świecie nie jest gotów i nie chce tak często przebaczać jak Jezus. Nie chce tak często podnosić nas jak Jezus. My mamy taką pamięć błędów i mamy taką pamięć grzechów. Jak kogoś znamy, ktoś jest dobrym znajomym, tak? I jeśli raz nas potnie, tak? To może sobie jeszcze tak pozwolimy, żeby nas dwa razy potnął, tak? Ale później sobie mówimy: ej, ja nie jestem głupi, wystarczająco lat jestem na tym świecie, koniec. Nie dam sobie każdemu, żeby mnie potnął, tak? A Jezus z nami mówi: słuchaj, ja pójdę z Tobą, ja Ci wybaczę, ja Ci przebaczę, ja za każdym razem na nowo będę patrzał na Ciebie, nie będę Ci wypominał Twoich grzechów, nie będę Ci tego W Starym Testamencie czytamy w tych księgach proroków o tym, jak Bóg myśli o nas, jak Bóg myśli o swoim narodzie. I czasami są takie opisy, które mi się w ogóle do głowy nie wchodzą. Jednemu prorokowi Bóg powiedział: idź, tam jest kobieta, która jest prostytutką. Weź ją jako żonę. I mówi: i ja wiem, że jak ożenisz się z nią, to ona dalej będzie chodziła do innych. Wow, super, nie? Myślisz, że masz złą żonę, trafiłeś złą, wyobraź sobie, taką byś dostał. I Bóg mówi: masz ożenić się z tą kobietą jako znak proroczy, aby ludzie rozumieli, co oni mi czynią. I że ja pomimo tego zawsze jestem gotów ją wziąć z powrotem. Halleluja, tak? Może ktoś sobie to wyobrazić? Myślisz, że miał źle? Bóg mówi: tak ja się czuję. Tak ja się czuję często z moimi dziećmi, z moim ludem, którzy dzisiaj mówią tak, jutro mówią nie. I zdradzają je z tą i z tamtą. Mówi: ale ja jestem gotów ich wziąć z powrotem. Wow, takiego mamy Boga, takiego mamy Jezusa, który jest gotów z nami iść, który jest gotów z nas znowu przygarnąć, tak? Mówi: tak jak kura przygarnia swoje kurczęta, tak? Tak Bóg przygarnie nas do siebie. Hej. Dlatego to słowo tutaj jest dla nas, żebyśmy wytrwali w tej wierze, żebyśmy wytrwali w tej drodze, żebyśmy wytrwali z Nim. Możesz tylko wygrać. Możesz tylko wygrać. Tak jak pastor jednego zboru, Hilsong, powiedział: to najlepsze jest jeszcze przed Tobą. Tak? To najlepsze jest jeszcze przed nami, jeśli żyjemy z Jezusem. Więc zostańmy trwali, zostańmy mocni w tej wierze. I dzieła, objawienie Jana 2:10. To są takie wersety, nikt ich nie chce czytać, szczerze mówiąc. Przeczytajcie głośno objawienie 2:10. Objawienie Jana. To nie jest taki werset do usypiania w nocy, szczerze mówiąc. Ale jest to prawda. Tak samo jest to Słowo Boże. Objawienie świętego Jana 2:10. Czytamy. Tego nikt nie zamawia. Objawienie świętego Jana 2:10. Nie lękaj się cierpień. Halleluja. Które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Halleluja. I będziecie w udręce przez 10 dni. Znowu, bądź wierny aż do śmierci. To jest dosyć dokładnie opisane, tak? Jak długo? Do którego punktu? Do śmierci. A dam ci koronę żywota. Bóg mówi o tym, że cierpienie jest częścią tego życia tutaj, tak? Mówi o tym, że to przyjdzie. Mówi o tym, że będziemy poddani próbie. I mamy być wiernymi aż do śmierci. Ja wierzę, że ta wierność jest możliwa. Ja wierzę, że ta wierność jest do przeżycia. Wierzę, że potrzebujemy do tego braci i sióstr, potrzebujemy zbór, potrzebujemy innych, którzy się z nami i o nas modlą. Wierzę w to. I wierzę, że pod koniec stoi Jezus właśnie z tą koroną. Że na końcu tunelu nie będzie coś tam, gdzieś tam, kupę atomów, czy będzie znowu żył jako dżownica, czy coś tam. Tylko, że pod koniec, wiesz, co jest fajne, pod koniec stoi ten, który czeka na ciebie, który wszystko to już przeszedł. Wiele łatwiej jest komuś wierzyć, który wszystko już przeszedł, tak? I on o tym opowiada. Mówi, o tak, byłem tam, znam to. I tak Jezus mówi, ja byłem tam, znam to. Znam cierpienie, znam to wszystko. Ja czekam na ciebie. On nie jest tylko kimś, który jest w niebie, tylko jest kimś, który przeszedł przez wszystko i czeka na nas. Dlatego jest tak ważne, żeby powiedzieć sąsiadowi, partnerowi, komuś z rodziny, który Jezusa nie zna. Słuchaj, ale ja wiem jedno miejsce, znam to jedno miejsce, gdzie ktoś już na ciebie czeka. Już teraz ktoś na ciebie czeka. I możesz tam trafić. Ticket lotniczy możesz kupić tylko na ziemi. Nikomu się jeszcze nie udało ticket lotniczy kupić w powietrzu. Bo jak masz ticket, to lecisz. Jak nie masz ticketu, to tylko machasz, tak? Byłeś kiedyś już na lotnisku pomachać? Zawsze możesz, nie? Pomachać. Inni odlatują. Ale ticket na samolot możesz kupić tylko na ziemi. Później już nie ma możliwości. A, coś tam zapomniałem. Nie, nie ma. Jest tak ważne. Jezus nam to oferuje. To jest ta wyciągnięta ręka Jezusa do nas. Jeśli nie podjąłeś nigdy tej decyzji, to podejmij tą decyzję i nie rób to tak schowanie. Tylko tak Biblia mówi, wymów to swoimi ustami, tak żeby ktoś to słyszał i zrozumiał i wierz to w swoim sercu i wtedy dostajemy to życie wieczne. I tak samo nasi koledzy w pracy czy gdzie indziej, oni to muszą usłyszeć. Renta nie pomoże im, ubezpieczenie życiowe tylko pomaga tym, których zostają, tych, którzy umierają, to w ogóle nie pomaga. Zgadza się? Nic z tego nie masz? Nic. W Niemczech jest to piękne przysłowie. Ostatnia koszula nie ma kieszeni. Nie ma. Ale u Boga jest coś wiele lepszego. Jest właśnie ten, może powiedzieć, ta nagroda. Jest to życie z Nim. Jest to proste przesłanie, ale jest to przesłanie takie ważne. Nie daj mi się zlulać ludziom, jak nam mówią, że o, jak umrę, to będzie wszystko fajnie, będzie wszystko lepiej. Tak, jak kupiłeś ticket, to może być lepiej. Ale jak nie, to może być gorzej. Może być wiele gorzej. Ale Biblia mówi, że my tutaj na tym świecie możemy mieć tą pewność. Duch Święty daje nam tą pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I uważam, że nie powinniśmy być zadowoleni z mniej niż z tego. To powinien być dla nas minimum, żeby to mieć. Chcę się z nami pomodlić i zapraszam was, abyśmy się pomodlili za te osoby, które znamy, które nie interesują się Bogiem, nie znają Go, może kpią z Niego, może myślą, że ich Bogiem jest konto albo nie wiem, coś innego. To jest niebezpieczne i módlmy się tak samo o mądrość, żebyśmy umieli im to przekazanie podać, żeby Duch Święty użył naszych słów, abyśmy byli w stanie im to wytłumaczyć. Panie Jezu,